Dziś w programie o reakcji Józefa Stalina na wybuch powstania w Warszawie. O roli prymasa Stefana Wyszyńskiego w powstawaniu Solidarności. Powiemy także o nowościach zaprezentowanych na portalu Przystanek Historia.
Stalin miał jasno określony cel – sowietyzację Polski. Jaką postawę przyjął wobec walczących z Niemcami powstańców warszawskich?
Cóż to jest ta wasza Armia Krajowa? Co to za armia bez artylerii, bez czołgów, bez lotnictwa? Nawet broni ręcznej nie ma dosyć. To są drobne oddziałki partyzanckie, a nie regularna siła zbrojna. Słyszę, że rząd polski polecił tym oddziałom wypędzić Niemców z Warszawy. Nie rozumiem, jak to zrobią, bo przecież nie mają na to siły, mówił 3 sierpnia 1944 roku Józef Stalin do premiera rządu polskiego na wychodźstwie Stanisława Mikołajczyka, który przyjechał prosić o pomoc dla polskich oddziałów walczących w Warszawie z Niemcami.
W lipcu 1944 roku front wschodni, a wraz z nim armia sowiecka, zbliża się do Warszawy. Wobec tego dowództwo Armii Krajowej podejmuje decyzję o rozpoczęciu powstania warszawskiego w ramach akcji Burza. Stalin dążył do likwidacji Armii Krajowej, ponieważ stała ona na drodze szerzeniu komunizmu na terenach zajmowanych przez Sowietów. Powstanie warszawskie nie zaskoczyło Stalina, natomiast zaskoczył go fakt, że tak długo powstanie było tłumione, że nie zostało stłumione od razu w ciągu pierwszych kilku dni. Stalin spodziewał się, że już w pierwszej połowie sierpnia wkroczy do Warszawy i spokojnie będzie dalej posuwał się z całym frontem w kierunku Berlina. Widząc tak duży opór ze strony powstańców walczących z Niemcami, Stalin postanawia wstrzymać ofensywę na Warszawę. Nie wstrzymuje całego frontu, front dalej się przesuwa, tylko w rejonie Warszawy front zostaje zatrzymany. Dlaczego? Armia sowiecka nie udziela wsparcia powstańcom przeciwko Niemcom na terenie Warszawy. Stłumienie powstania warszawskiego było w pewnym sensie korzystne dla Stalina, ponieważ niszczyło w ten sposób Armię Krajową rękami Niemców. Jednocześnie przedłużające się powstanie dawało czas Stalinowi na uzupełnienie zapasów, na wzmocnienie swoich dywizji, które były mocno osłabione, zwłaszcza dywizje pancerne były osłabione po bitwie w rejonie Radzymina i Wołomina, jednej z największych bitew pancernych w czasie tej ofensywy. Jednak Sowieci dysponowali wystarczającą siłą uderzeniową, aby wesprzeć powstańców. No tylko, że tak jak śpiewał bard Solidarności Jacek Kaczmarski, ruski tank nie będzie walczył za Polaków, bo ruski tank zaczekać ma, by ich wybito. Tymczasem w pierwszych dniach września 1944 roku dowództwo powstania zaczyna negocjować z Niemcami w sprawie kapitulacji. Widać, że powstanie już nie ma dalej sensu. Trzeba ocalić resztę żołnierzy Armii Krajowej, trzeba ocalić tę część jeszcze niezniszczonej Warszawy. I w tym momencie następuje desant żołnierzy armii generała Berlinga na polecenie Stalina, desant na Czerniakowie, który stwarza pewne pozory, że jednak jakoby Stalin zmienił zdanie i teraz chce pomóc powstańcom. W tej sytuacji negocjacje w sprawie kapitulacji zostają przerwane. Walka toczy się dalej, ale jest to już walka beznadziejna. Następuje agonia Warszawy. W tym czasie następują znaczne zniszczenia Warszawy. I można podsumowując powiedzieć, że Stalin osiągnął swój cel polegający na tym, żeby zniszczyć Armię Krajową rękami Niemców.
Walki w stolicy miały trwać kilka dni. Osamotniona, pozbawiona zdecydowanej pomocy aliantów Warszawa i jej mieszkańcy walczyli 63 dni. Zginęło około 18 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, 3,5 tysiąca kościuszkowców, 5 tysięcy zaginęło, 25 tysięcy zostało rannych. Zamordowano ponad 150 tysięcy cywilnych mieszkańców stolicy.
Nie mam teraz czasu dla ciebie, nie widziała cię długo, matka. Jeszcze trochę poczekaj, dorośnie, opowiemy ci o tych wypadkach, o tych dniach pełnych nadziei. pełnych rozmów i sporów gorących, o tych nocach kiepsko przespanych, naszych sercach mocno bijących, o tych ludziach, którzy poczuli, że są teraz wreszcie u siebie, solidarnie walczą o dzisiaj i o jutro także dla ciebie.
Latem 1980 roku powstała Solidarność. Jaki wpływ na jej kształt miał prymas Stefan Wyszyński?
Każdy z nas jest odpowiedzialny indywidualnie. Gdyby w wyniku jakichkolwiek zaniedbań z mojej strony albo też nieodpowiednich posunięć zginął chociaż jeden Polak, chociaż jeden młody chłopiec, nie darowałbym sobie tego nigdy. Tak myślę ja, a sądzę, że i każdy z panów tak myśli. I dlatego też, zastanawiając się nad sytuacją, pytam sam siebie, czy lepiej z narażeniem naszej wolności, naszej całości, życia naszych współbraci już dzisiaj osiągnąć postulaty, choćby najsłuszniejsze, czy też lepiej jest osiągnąć coś niecoś dzisiaj, a co do reszty powiedzieć, panowie, do tej sprawy wrócimy później. Nie rezygnujemy z postawionych postulatów, ale wiemy, że obecnie realizacja niektórych z nich nie jest możliwa. Mówił w marcu 1981 roku prymas Stefan Wyszyński do delegacji NSZZ Solidarność.
Dzięki prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu polski kościół zachował niezależność, zachował możliwość funkcjonowania w ramach systemu politycznego PRL, co poskutkowało później w 1980 roku możliwością w ogóle wybuchu strajków, które rozlały się, jak wiemy, na całą Polskę. To tworzenie przez kościół rozmaitych inicjatyw niezależnych od władz spowodowało, że ci ludzie mieli się gdzie zgromadzić, mieli jak się porozumieć. Bez wątpienia także rola prymasa przyczyniła się do pierwszej wizyty papieskiej, która, jak wiemy, nie jest dla nikogo tajemnicą, była kluczowym momentem takiego zebrania się w sobie Polaków, którzy później wyszli protestować w sierpniu 80 roku. Kościół dążył do rozwiązań pokojowych, wzywał do odpowiedzialności, do rozwagi, a równocześnie popierał najważniejszy postulat protestujących robotników, czyli utworzenie niezależnych, wolnych związków zawodowych. Oczywiście prymas i pozostali biskupi uważali także, że sytuacja nie powinna się wymknąć spod kontroli, gdyż groziła wtedy, w przekonaniu prymasa Stefana Wyszyńskiego, interwencja sowiecka. Prymas Stefan Wyszyński od samego początku miał taką obawę, uważał, że trzeba robić wszystko, żeby powstający ruch społeczny był odsunięty od spraw politycznych, żeby się w nie angażował, żeby angażował się w pomoc przeciętnym robotnikom, żeby angażował się w zmianę i poszerzenie zakresu wolności społecznej, a nie próbował wprowadzać zmian systemowych, takich chociażby jak wolne wybory, bo wiedział, że jest to niemożliwe do przeprowadzenia, gdyż Polska była elementem Układu Warszawskiego. Uważał, że PZPR ma zagwarantowaną dzięki Sowietom władzę, więc próba podważenia tego status quo jest niemożliwa. Prymas Stefan Wyszyński 26 sierpnia 1980 roku na Jasnej Górze jasno powiedział, że całe społeczeństwo powinno być odpowiedzialne za sytuację, uważać i działać rozważnie, gdyż nie jest jasne, jak ta sytuacja może się zakończyć. Nie było tam otwartego poparcia powstającego ruchu społecznego ani protestów robotników. Z tego względu robotnicy przyjęli to z zaskoczeniem i rozczarowaniem. Można powiedzieć, że sytuację nieco uratował fakt, że nastąpiła ta ingerencja cenzury, która wycięła fragmenty wystąpienia prymasa Wyszyńskiego, dzięki czemu Kościół mógł jasno podkreślić, że wystąpienie prymasa Wyszyńskiego zostało zmanipulowane. Episkopat był zdominowany przez postać prymasa Stefana Wyszyńskiego. Większość zdecydowana hierarchii zgadzała się z koncepcjami, rozwiązaniami proponowanymi przez prymasa Stefana Wyszyńskiego. Oczywiście były tam jednostki, które z różnych powodów uważały nieco inaczej niż prymas Stefan Wyszyński, takie jak biskup Ignacy Tokarczuk, który był zwolennikiem, powiedzmy, twardszego działania Kościoła, ale byli też hierarchowie, którzy uważali, że Kościół w ogóle powinien stanąć daleko od tego protestu, jak chociażby biskup Bolesław Pylak. Więc to stanowisko, które prymas przyjął, prymas tak na dobrą sprawę uzgodnił z większością głównych biskupów, było respektowane przez zdecydowaną większość hierarchii kościelnej w Polsce. Prymas był po pierwsze takim patronem Solidarności jako ruchu społecznego przez cały okres jej istnienia, po drugie miał wpływ na pokojowe rozwiązanie sytuacji w sierpniu 80 roku, a po trzecie, i tu kwestia niewątpliwie najważniejsza, stale instruował i wskazywał kierunek, w jakim Solidarność powinna podążać. I wreszcie czwarta istotna kwestia, znaczy dzięki niemu, dzięki jego wstawiennictwu miała szansę powstać Solidarność dla rolników indywidualnych, o co prymas zabiegał i co uważał, że się rolnikom należy jako prawo ich naturalne do zrzeszania się.
Dwa zwycięstwa nad komunizmem. W Bitwie Warszawskiej w 1920 roku oraz Narodziny Solidarności w 1980. O tym wszystkim dowiecie się Państwo na portalu Instytutu Pamięci Narodowej. Przystanek Historia.
Dzisiaj zapraszam Państwa przede wszystkim do obejrzenia materiału w zakładce Sierpień 80 o powstaniu Solidarności. W pierwszym rzędzie o relacji z otwarcia serwisu internetowego Twarze Solidarności, o często nieznanych do dzisiaj postaciach, które odegrały wtedy bardzo ważną rolę. Warto przeczytać artykuł Jarosława Tęsierowskiego o pierwszym kapłanie, który zgodził się odprawić mszę świętą w zakładzie pracy w epoce komunistycznej, o księdzu Hilarym Jastaku. Nie oddałam tego walkowerem. To tekst Sławomira Cęckiewicza o słynnej bohaterce ze strajku w Stoczni Gdańskiej, Annie Walentynowicz. Także ważnym tekstem jest artykuł Grzegorza Majchrzaka o strajkach w Żyrardowie, które rozpoczęły się już 2 lipca. To właśnie na fali strajków, które od lipca wybuchały w całej Polsce, rozpoczął się także strajk w Stoczni Gdańskiej. Jeżeli ktoś jest zainteresowany wciąż aktualnym tematem wojny polsko-bolszewickiej, zachęcam do przeczytania tekstu o Jadwidze Grodzińskiej, sanitariuszce odznaczonej Krzyżem Virtuti Militari, która została zamordowana przez bolszewików.
Instytut Pamięci Narodowej przygotował wydawnictwa związane ze stuleciem zwycięskiej Bitwy Warszawskiej i 40. rocznicą powstania Solidarności. Poległy pod Ossowem 14 sierpnia 1920 roku kapelan wojskowy ksiądz Ignacy Skorupka jest jednym z symboli Bitwy Warszawskiej. Jego postać przybliża Wiesław Jan Wysocki w publikacji Ksiądz Major Ignacy Skorupka 1893-1920. O uczniu żołnierzu pod redakcją Kazimierza Konarskiego to relacje i wspomnienia uczniów ochotników wojny bolszewickiej 1920 roku, opracowane na podstawie ankiet wysyłanych do szkół. Układ pracy odzwierciedla kolejne etapy aktywności wojskowej młodocianych żołnierzy. Od zapisu do wojska, przez pobyt w koszarach, relacje z frontu, opisy przygód, opowieści o powrotach do domu, a także spisane przez uczestników walk refleksje oraz spostrzeżenia ogólniejszej natury. IPN opublikował 4 tom Encyklopedii Solidarności Opozycja w PRL 1976-1989. Publikacja ma na celu możliwie wszechstronne przedstawienie ludzi, struktur organizacyjnych, wydawnictw oraz wydarzeń towarzyszących genezie i działalności tego wielkiego ruchu społecznego aż do chwili załamania się dyktatury komunistycznej w 1989 roku. IPN przygotował także publikacje przybliżające sylwetki bohaterek czasu powstania Solidarności. Broszury można otrzymać gratis w oddziałach IPN oraz w centrach edukacyjnych Przystanek Historia.